Halo, halo, witamy z Bolechowa, tu rozgłośnia Radia Wolne Bolechowo. Witamy Was serdecznie.
Radio Szczęśliwe Bolechowo.
Wolne i szczęśliwe. Monika i Marcin Gajdowie, witamy Was serdecznie. Jeszcze chwileczkę i rozpoczniemy. Chcemy Was zaprosić do modlitwy, byśmy weszli w ten ważny temat, który dzisiaj podejmujemy. Mamy poczucie, że jest to temat, który może zmienić życie. Temat, który potrzebuje wsparcia łaski. Mamy też poczucie, że wchodzimy w nurt miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Panie, Ty przenikasz i znasz nas. Chcemy prosić Cię, żebyś dotykał głębi naszego serca, każdego z nas. Żebyś dotykał, żebyś sam mówił. Żebyś, Panie, dawał odpowiedzi. Żebyś dokonywał swojej pracy. Abyśmy rzeczywiście mogli stawać się w pełni wolnymi i szczęśliwymi. Tak jak nas pomyślałeś, tak jak nas stworzyłeś, tak jak nas chcesz. Tak jak nam dałeś życie, abyśmy żyli pełnią tego życia, które jest z Ciebie. Prosimy Cię, posyłaj swojego Ducha Świętego do naszych serc. Prosimy Cię, Panie, stawiaj nas w prawdzie i uwalniaj nas. Prosimy Cię, Duchu Święty, bądź też w nas odwagą do pójścia dalej, do tego, abyśmy odważyli się pozwolić Tobie prowadzić, abyś Ty nas prowadził dalej. Prowadź nas, Duchu Święty.
Ciebie, Maryjo, zapraszamy na to nasze spotkanie, która jesteś pełna łaski. Chcemy Cię prosić, byś położyła swoje dobre ręce na wszystkich, którzy nas teraz słuchają na żywo i tych wszystkich, którzy będą słuchali tej konferencji później. Ogarniamy sercem wszystkich, którzy nas teraz słuchacie. Razem z Maryją modlimy się za was. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Mario Józefie,
módlcie się za nami.
Święta Klaro i Franciszku,
módlcie się za nami.
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus,
módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński,
módl się za nami.
I szczególnie Ciebie, Janie Pawle II, w tym dniu wzywamy, 16 października. Módl się za nami. No to jesteśmy, kochani, w temacie ja fałszywego, ja prawdziwego. Witamy wszystkich odważnych i może na początek... Monika, co to jest ja fałszywe? Nie wiedziała, że ją spytam.
Tak sobie właśnie myślałam, że to jest, tak naprawdę to jest coś bardzo w pewnym okresie naszego życia dobrego i przydatnego. Można powiedzieć, że to jest coś, co pomogło nam często przetrwać. I w pewnym okresie naszego życia było wręcz niezbędne, dobre dla nas, chroniące nas, ale kiedy dojrzewamy i chcemy rzeczywiście stawać się coraz bardziej wolnymi, okazuje się, że to zamiast nam pomagać, zaczyna nas ograniczać, a wręcz uniemożliwia nam tak naprawdę życie. I jeżeli tak zaczynamy się czuć, to powiedzieć, że to jest dobry moment, żeby zacząć właśnie dochodzić do ja prawdziwego.
Myślę, że Monika dobrze powiedziała, że ja fałszywe na początku jest bardzo potrzebne, ale w ogóle skąd się wzięło? Wzięło się z tego, że każdy z nas stworzony z miłości, dla miłości przez Boga, w jakimś momencie, praktycznie zaraz po urodzeniu, trafił na skrajnie niesprzyjające warunki. Nawet jeśli mieliśmy najbardziej kochanych na świecie rodziców, to są to ludzie po grzechu pierworodnym. Ja chociaż staram się kochać moje dzieci, mam pełną świadomość tego, że je ranię. Słuchajcie, kochani, zwykła sprzeczka między tatą i mamą. Jakaś mało istotna sprawa. Pomyślcie, co się musi dziać w sercu dziecka, dla którego mama i tata są jak Bóg w dwóch osobach, a miłość między nimi to trzecia osoba. Tata i mama, to jak z miłością pomiędzy nimi, to jak Trójca Święta. I teraz, jeśli tata z mamą zaczynają się kłócić o jakąś głupotę, to jest coś takiego, jakby nagle Bóg Ojciec z Jezusem Chrystusem zaczął się kłócić. Pomyślcie, jak bardzo podcięłoby nam to nasze korzenie, gdybyśmy zorientowali się, że Bóg nie jest miłością. I coś takiego dzieje się. Drobna sprzeczka to jest, można powiedzieć, małe nic, ale to podcina korzenie życia dziecka. Podcina jego zaufanie. Już nie wspominamy teraz o wszystkich możliwych patologiach, o rozwodach, molestowaniach, alkoholizmie, przemocy. To wszystko
porzuceniu. Zaniedbaniu dziecka. Znaczy, nie wspominamy i wspominamy, bo to właśnie mogą być często właśnie jakieś takie wydarzenia, które powodują, że rzeczywiście nie byliśmy tak kochani, jak tego wymagaliśmy. Jak tego każdy z nas potrzebuje.
Potrzebowaliśmy.
Kochano nas tak, jak te osoby umiały, a nie zawsze umiały lepiej. Po prostu tak jest. To też nie jest ich winą. One także wyrastały w środowisku, które być może dla nich było niesprzyjające i stąd nie do końca umiały nas może kochać tak, jak powinny.
One także wyrastały po grzechu pierworodnym, czyli jest taki łańcuch nieszczęścia, który idzie przez rodzinę ludzką. My byliśmy wychowywani przez kogoś po grzechu pierworodnym, ten ktoś po grzechu pierworodnym był wychowywany przez kogoś po grzechu pierworodnym, my jesteśmy po grzechu pierworodnym i nasze dzieci są wychowywane przez nas, też ze zranieniem. Więc jest to coś nie do uniknięcia.
Po prostu też musimy spojrzeć z miłosierdziem na tych, którzy no, gdzieś w naszej przyszłości być może właśnie nas poranili. Też jest tak, że kiedy jesteśmy dziećmi, to obraz nas samych tworzy się z tego, co inni o nas mówią. Jak jesteśmy postrzegani, jakie cechy nam się przypisuje. I też ja fałszywe często powstaje właśnie w oparciu o to, co nam kiedyś powiedziano, jak do nas zwracali się rodzice, może rodzeństwo, może koledzy, koleżanki w szkole. Czasami jest tak, że padają tam zupełnie raniące słowa, jakieś nieprawdziwe na nasz temat, ale takie, które bardzo nas ranią i powodują, że właśnie tworzy się coś takiego jak ja fałszywa.
No właśnie, Moniczka powiedziała o takim okresie szkolnym. Tak jak pracujemy z ludźmi, jak rozmawiamy z ludźmi, to widzimy, że naprawdę ten okres szkoły podstawowej, szczególnie gimnazjum, to jest okres, który niezwykle silnie wpływa na nasze późniejsze życie i nie tylko chodzi o samych rodziców. Chodzi o to, jak się znaleźliśmy na podwórku, jak się znaleźliśmy w grupie w przedszkolu. Wiadomo jest, że jeśli w rodzinie coś źle funkcjonowało, to mieliśmy gorsze możliwości jakby adaptacyjne, żeby być w szkole się dobrze czuć. I często te zranienia sięgają właśnie najwcześniejszych momentów, ale również tego okresu szkoły podstawowej.
No, czasami to nawet jest szkoła średnia i to właśnie ten okres jest najtrudniejszy. Myśmy akurat nie przeżyli gimnazjum, ale wiem, że dla niektórych gimnazjum to jest taki właśnie bardzo ciężki okres. Muszę powiedzieć, każdy gdzieś ma swoją historię, jakieś swoje wspomnienia, wydarzenia.
No i właśnie, co się wtedy dzieje? Dziecko musi przetrwać. Wydaje się wręcz, że stres, który jest związany z tym, że nie jest kochane, właściwie jest tak wielki, że właściwie gdyby nie stworzyło swojego fałszywego ja, umarłoby. Że stresu dziecko mogłoby nie wytrzymać. Co musi czuć dziewczynka porzucona przez swojego ojca? Co musi czuć chłopiec molestowany przez swoją matkę? Co musi czuć dziecko, którego rodzic wraca na oczach całej kamienicy, kompletnie pijany do domu? Musi przestać czuć, musi przestać widzieć, musi wprowadzić jakiś mechanizm obronny, ucieczkę lub atak, poradzić sobie jakoś z tym faktem, i zaczyna funkcjonować w sposób obronny, w taki sposób, który pozwala mu przeżyć. I to, co na początku jest niezbędne, by się uratować, w życiu dorosłym staje się potworną klatką, potworną niewolą. Okazuje się, że my to przenosimy później na nasze relacje dojrzałe.
To jest tak, że właśnie w takich sytuacjach dziecko zaczyna funkcjonować tak, żeby uchronić się przed tymi trudnymi sytuacjami, czyli stara się jakoś zasłużyć na miłość, stara się jakoś udowodnić, że jest warte kochania i stwarza takie mechanizmy, żeby uniknąć właśnie odrzucenia, uniknąć zranienia, z tym, że to wprowadza je no właśnie w takie nienaturalne dla niego, można powiedzieć, nie do końca dobre mechanizmy, czyli stara się być, nie wiem, najlepszy w szkole, musi mieć najlepsze oceny, żeby rodzice go pochwalili. Nie może, nie wiem, jakoś być w pełni, nie może gniewać się na przykład na rodziców, bo jest powiedziane, że nie wolno się gniewać na mamę czy na tatę, że dorosłym się należy szacunek, a na przykład jego rodzice robią mu jakąś krzywdę, przekraczają jego granice. Ale dziecko no, stara się tak zachowywać, żeby zasłużyć na tą miłość, żeby zasłużyć na uwagę.
Może być tak, że ten pierwszy odruch to jest uciekaj, czyli ja fałszywe będzie się kształtowało w kierunku izolacji, w kierunku bycia takim milczkiem, kimś, kto się nigdy nie odezwie, kimś zawstydzonym, mówimy, że to jest osoba nieśmiała, kimś, kto jest bardzo jakby wycofany społecznie, a może iść w kierunku bycia gwiazdą towarzystwa, duszą towarzystwa, bez przerwy żartującą osobą, która jest bardzo, można powiedzieć, sympatyczna dla otoczenia, ale tak naprawdę ta jej wesołość również karmi się jakimś deficytem, jakąś obawą. Krótko mówiąc, ja fałszywe można by podsumować takim prostym zdaniem. Taki, jaki jestem, nie zasługuję na miłość i muszę się ukryć. Taki, jaki jestem, nie mam wartości. Muszę więc stworzyć jakąś swoją wartość. Muszę wytworzyć coś fałszywego, coś, co jest podróbką życia, coś, co jest podróbką prawdziwej tożsamości. Na początku pozwalało mi przeżyć, ale teraz oddziela mnie od siebie, oddziela mnie od ludzi i oddziela mnie od Boga. Jeśli myślimy o łasce, o dziełu Jezusa Chrystusa w nas, można powiedzieć, że Jezus Chrystus w porządku psychologii przyszedł po to, by nas uwolnić od ja fałszywego, byśmy stali się ludźmi wolnymi.
Bo no właśnie, jeżeli ma nas uwolnić od ja fałszywego, to co w zamian? To co w zamian? Tutaj właśnie dochodzimy już do tego momentu, to znaczy, że powinniśmy się skontaktować się z naszą prawdziwą wartością, z tym, z kim my właściwie tak naprawdę jesteśmy, jak nas Bóg stworzył, jak jesteśmy przez Boga stworzeni, upragnieni i kochani. Czyli z moim prawdziwym ja. W głębinach naszego serca, można powiedzieć, to jest moja najgłębsza tożsamość, gdzie ja mogę być sobą, gdzie ja nie muszę być najlepsza, gdzie ja mogę być po prostu taka, jaka jestem, gdzie nie muszę porównywać się, że jestem inna czy inny niż ktoś, niż inne osoby, bo ja mam być sobą. Jeżeli będę próbować stawać się jak inne osoby, no to owszem, może doścignę kogoś, ale nie będę tym, kim stworzył mnie Bóg. A mam być Moniką, Marcinem, Magdą, Asią, Wojtkiem, Kasią. Jeżeli ja nie będę sobą, będę próbować być jak ktoś inny, no to żyję nie do końca swoim życiem, nie do końca swoim powołaniem, nie do końca tym, kim mnie Bóg stworzył, pomyślał i zapragnął.
Za chwilę odtworzymy utwór z mojej płyty Wolny w ramionach Najwyższego, Totus Tuus, nieprzypadkowo, ponieważ jest to modlitwa do Karola Wojtyły i z Karolem Wojtyłą, a równocześnie dlatego, że jest to człowiek, który żył na pewno na ja prawdziwym, na którego możemy patrzeć i wdychać go, możemy go wchłaniać jego życie, ucząc się tego, jak odzyskać wolność. Posłuchajmy tego utworu, a później będziemy rozmawiali dalej. Tyś mnie nauczył, że człowiek to znaczy poczuć smak wina i deszcz na mej twarzy. Do ludzkich spraw cierpliwość i odwaga. Do ludzkich spraw cierpliwość i odwaga. zobaczyć głębiej niż oko me widzi, że więcej znaczę niż kiedyś myślałem. Iść dalej nawet gdy nikt nie wymaga. Iść dalej nawet gdy nikt nie wymaga. Wtedy przekraczam sercem próg nadziei, nie chcąc zawładnąć, a oddając życie. I to tus, tus idę ślady twymi. Milcząc odkrywam szczęścia tajemnice. Kochani, chcemy przypomnieć, że możecie do nas pisać pytania mailem ze strony audycji na adres mmmałpaguide.pl i na, tam klikając po prostu w okienko zadaj pytanie, tam możemy te pytania gromadzić i jak będziemy mieli następne spotkanie, ono już będzie 13 listopada, we wtorek też o 20, to na te pytania będziemy starali się odpowiadać. Także zadawajcie pytania. Szczęścia, tajemnice. Ja fałszywe jest jak pancerz kraba. Ja fałszywe jest jak pancerz kraba. To jest coś takiego, co wyprodukowujemy, żeby się obronić. I ja tam kiedyś biologię studiowałem i wiem, że są organizmy. Co się śmiejesz?
Ja też biologię studiowałam, medycynę, a bardzo, bardzo dużo się biologii uczył.
Tak, o, miałem taki przedmiot.
Prawie mógłby ją studiować.
I tam się dowiedziałem, że są zwierzątka, które mają szkielet zewnętrzny i wewnętrzny. I na przykład krab należy do takich, które mają szkielet zewnętrzny. Czyli taki pancerzyk, do którego przyczepiają się jego mięśnie i krab już nie ma kości. Ma tylko ten pancerz. I teraz wyobraźcie sobie, że to ja fałszywe jest na początku jak dla nas jak taki pancerz kraba. Czy możemy zdjąć komuś pancerz, gdy nie ma nic w zamian? Absolutnie nie da się tego zrobić. Ktoś powie, ja mu tak bardzo delikatnie ten pancerz zdejmę, żeby dał radę. Nie da się. Lęk jest tak wielki, nie widzieć, nie słyszeć, nie czuć, że człowiek od razu nam ucieknie.
To może nawet nie o to chodzi, żeby nie widzieć czy nie czuć, tylko właśnie nie być odrzuconym, nie być zranionym, nie być skrytykowanym, nie być ocenionym. To jakby temu właśnie ten pancerzyk służy.
Łatwo się zorientować, że nie możemy zdjąć tego pancerza, ja fałszywego, jeśli nie będziemy mieli czegoś w zamian. Czyli muszą się pojawić kości, musi zacząć się pojawiać od wewnątrz życie. Dopiero wtedy, gdy to życie się pojawi, pancerz zaczyna uwierać, pancerz zaczyna być za ciasny, w pewnym momencie sam odpada. Człowiek przestaje się bać. Do momentu, kiedy nie ma tych kości życia wewnętrznego w sobie, do tego momentu bardzo trudno jest coś zobaczyć i bardzo trudno jest z czegoś się uwolnić. Dlatego my, jako terapeuci chrześcijańscy, uważamy, że jest niezbędne wręcz, czy niezwykle przyspiesza terapię, proces rozwoju, życie wewnętrzne, do którego namawiamy naszych rozmówców, pacjentów, klientów.
A czym jest życie wewnętrzne? Czym jest życie duchowe? Czym jest życie z Bogiem, życie modlitwy? Można powiedzieć, że jest stawaniem w spojrzeniu Boga. Kiedy stajemy przed Bogiem, stajemy w promieniach tego spojrzenia, Jego miłości, odkrywamy, kim naprawdę jesteśmy. To spojrzenie pełne miłości właśnie takiej, jakiej potrzebujemy, jaka daje nam życie. To spojrzenie pełne miłości sprawia, że odkrywamy swoje prawdziwe piękno, że odkrywamy swoją prawdziwą wartość, że odkrywamy, że już nie musimy się bać, że nie musimy zasługiwać na miłość, że nie musimy niczego udowadniać. Też odkrywamy, że mamy, można powiedzieć, prawo do bycia słabymi, do porażki, do zrobienia czegoś nie tak, zrobienia czegoś głupio. I nie jest to koniec świata, bo i tak jesteśmy kochani. Bo i tak miłość miłosierna nas przygarnia i można powiedzieć, że jeszcze bardziej może się wylewać łaska. I to jest ten moment w życiu duchowym, który rzeczywiście bardzo przyspiesza to odkrywanie, że to, co było do tej pory, zaczyna mi przeszkadzać. Ja nie mogę być w pełni wolnym, że takie, można powiedzieć, zewnętrzne zabezpieczanie się przed innymi jest bardzo męczące, że jesteśmy zmęczeni. Albo że mamy wiele lęku w relacjach, w kontaktach, że nie możemy być spontaniczni. Dlatego życie duchowe rzeczywiście bardzo to przyspiesza.
Życie wewnętrzne to nie tylko stawanie w promieniach miłości. Życie wewnętrzne, jak sama nazwa wskazuje, to jest dokopanie się do tego życia w sobie. Być może już tutaj to mówiliśmy, ale ja zawsze mam obraz taki, który sobie sam stworzyłem, tej Bernatki dzieweczki. To ty stworzyłaś?
Oczywiście.
No proszę, to moje fałszywe ja sobie przypisało
Maciej,
teraz.
Coś takiego, że właśnie będziemy jeszcze mówić o mechanizmach obronnych.
To ja, tak.
No dobrze, ale bo to moja ulubiona święta, moja patronka zbierzmowania.
Ale może ja mówię o czymś, mówię o trepku?
No bo ja wymyśliłam tak? Trepek.
Patrzcie, ale my jesteśmy jednym ciałem.
To mówiła moja babcia.
My jesteśmy jednym ciałem, prawda?
To mówiła moja babcia i mi ten obraz Bernadety bardzo wzruszył i powiedziała mi też coś o mnie ważnego, czy w ogóle o życiu duchowym właśnie.
No to już powiedz o tym trepie. Ja jestem trepem, a ty powiedz o trepie Bernatki.
Bernatka była bardzo prostą osobą i rzeczywiście można powiedzieć, że Maryja najpiękniej, najpełniej działa przez bardzo proste osoby, które jej w pełni ufają Bogu. I Maryja powiedziała do Bernadety, żeby kopała, bo w tym miejscu będzie źródło. No ale w tym miejscu, gdzie Maryja wskazała jej to miejsce, nie było absolutnie żadnego źródła, bo normalnie był suchy piach, ziemia, ani odrobinki wody. I Bernadeta zdjęła swojego trepa, bo to rzeczywiście we Francji dzieci chodziły w takich drewnianych trepach i tym trepem zaczęła kopać w tym miejscu, gdzie Maryja jej wskazała. Kopała i pojawiła się woda. Pojawiły się pierwsze kropelki, a potem coraz więcej. No i w tej chwili to jest źródło, które w zasadzie, nie wiem, jakie hektolitry wody.
No wiecie,
wody.
Kto z nas w domu nie ma Matki Boskiej plastikowej
wszyscy mają
z wodą
wodę
z Lourdes.
I są tam wanny, w których się kąpie chorych, tej wody, można powiedzieć, nie ma końca.
No ale o co chodzi? O to chodzi, że każdy z nas może właśnie się dokopać do takiego źródła w sobie. Że to życie w nas jest, w każdym z was, we mnie, w każdym człowieku, najbardziej wydawałoby się martwym, jeśli jesteś teraz i czujesz się takim właśnie, taką wyschniętą ziemią, to mówię ci, że to źródło w tobie jest. Nie dlatego, że ja to mówię, Marcin Gajda, tylko dlatego, że Jezus Chrystus przyszedł nam o tym powiedzieć. Jest w tobie źródło. Źródła wody żywej wytrysną z twojego wnętrza. Jeśli zaczniesz kopać, jeśli podejmiesz współpracę z łaską, jeśli podejmiesz trud modlitwy, która na początku jest nieprzyjemna, tam odnajdziesz w sobie źródło i dopiero wtedy, gdy zaczniesz mieć kontakt z tym źródłem, z nieskończoną wartością, którą jesteś, wtedy pancerz fałszywego ja przestanie być potrzebny. Moment, w którym zaczynamy widzieć fałszywe ja, to jest cud. Dlatego, że przez wiele lat my utożsamiamy siebie z własnymi mechanizmami obronnymi. Po prostu myślimy z fałszywego ja, działamy z fałszywego ja, wchodzimy w relacje z fałszywego ja, określamy świat, siebie, ludzi, Boga z fałszywego ja. Na początku właściwie nie rozróżniamy siebie, ja prawdziwego, od tego ja fałszywego. Niektórzy ludzie, z którymi się stykamy na początku, funkcjonują wyłącznie na ja fałszywym. W ogóle nie mają dostępu do ja prawdziwego. Wygląda to tak jak Europa zajęta przez faszystów i po prostu zero. Wszystko jest zajęte faszyzmem. Wydaje się, nie ma szans. I trzeba właśnie zrobić taki desant na ja prawdziwe do Normandii. Taki desant na ja prawdziwe i z tego miejsca zacząć bombardować wroga, bo to się zaczyna w tym momencie walka. I to jest jeden z najważniejszych momentów w życiu wewnętrznym. Mówi się o nim jako o drugim nawróceniu. To jest taki moment, w którym ktoś, kto wybrał już Jezusa, zaczął za nim iść, jest jakby zachwycony łaską, w pewnym momencie zaczyna przeżywać osłość, łaska w nim pracuje i nagle pojawia się to takie, byśmy powiedzieli, aha, przeżycie, takie i zaczyna widzieć. I zaczyna widzieć. Zaczyna widzieć, że problem nie jest na zewnątrz, tylko problem jest w nim. Jak się coś takiego wam zdarzyło, to trzeba naprawdę zakupić najlepsze markowe wino, jakie tylko jest i zaprosić przyjaciół na ucztę, ponieważ jest to moment, w którym wolność zaczęła pukać do waszego serca. To jest moment spuszczenia desantu na Normandię. Już tego miejsca tego miejsca już nikt nie odbije. Karol Wojtyła, Jan Paweł II powiedział w jednym z wywiadów, lecąc samolotem, pytany przez dziennikarza o to, które zdanie z Pisma Świętego jest dla niego najważniejsze, to powiedział to właśnie, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dziwne, można by powiedzieć, papież powinien powiedzieć Jezus Chrystus jest Panem, albo bramy piekielne nie przemogą Kościoła, czy coś w tym stylu. Bóg jest miłością. To są wszystko ważne, piękne zdania, ale papież powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jak poznasz mechanizm, podstawowy mechanizm, który funkcjonuje w tobie, jest ten obronny mechanizm, odruchowy, ślepy, na początku w ogóle nie widzisz, że tak jest. Otoczenie to widzi, ale ty nie. Jak to zobaczysz, to jest to moment cudu, przełomu.
W tym prawda was wyzwoli jest coś bardzo pięknego, że to chodzi o to, żeby zobaczyć, jak jest. Jak jest. Nawet jeszcze nie chodzi o jakieś ocenianie, tylko zobaczenie to właśnie zafałszowanie. Mówimy o ja fałszywym. Fałszywym, czyli coś jest zafałszowane, coś jest nieprawdziwe. Coś jest w nas właśnie nie do końca takie, jakie w nas to jest. Musimy coś udawać. Ale też odkrywamy wtedy pewną prawdę właśnie o tych też, którzy nas zranili, często naszych bliskich. Odkrywamy, że być może, tak jak widzieliśmy swoich rodziców, to być może to nie jest tak do końca prawda, że może nie byli tak wspaniali, że może... Jeżeli było tak, że uważaliśmy, że jedno z rodziców było bardzo dobre, a drugie bardzo złe, to w tym momencie też możemy zacząć odkrywać, patrzeć, że być może to ten dobry rodzic wcale nie był cały taki dobry, tak? Że miał też swoje słabości i że ten zły też nie był cały taki zły. W pewnym sensie nie chodzi o ocenianie, ale o zobaczenie tego, jak to naprawdę było. zobaczenie, że to, co o nas mówiono, jak nas traktowano, jak byśmy wychowywani, co nam przekazywano na nasz temat, na temat być może Boga, pewnych zachowań, że to było coś, co nas raniło i to nie była nasza wina. Myśmy jako dzieci mieli prawo być niedojrzali, zrobić jakąś głupotę.
Żeby rozpakować te mechanizmy obronne, musimy poczuć się kochani. Jesteśmy na linii, słuchacie Marcina i Moniki Gajdów z Bolechowa. Mówimy dzisiaj o fałszywym ja.
Troszkę już o prawdziwym.
I zaczynamy mówić o prawdziwym, ale przez najbliższe kilka audycji będziemy mówili o fałszywym ja. Przypominamy, że możecie zadawać pytania mailem ze strony audycji lub bezpośrednio na mmmaupagajdy.pl. Możecie też napisać, co myślicie o tej audycji, jak, czego potrzebujecie. Będziemy starali się na to w miarę możliwości odpowiedzieć. No to mówmy dalej.
No właśnie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tak zaczęłam troszkę mówić o tym, że też poznamy prawdę, czy zobaczymy być może w innym świetle naszą historię, nasze wydarzenia, ponieważ te mechanizmy obronne często wynikały z tego, że myśmy myśleli, że to, jak nas się traktuje, to jest nasza wina, że gdybyśmy, nie wiem, właśnie zachowali się lepiej, byli mądrzejsi, grzeczniejsi, to być może właśnie nie byłoby tego odrzucenia, zranienia, krytyki. I myślimy sobie tak, no, że to moja wina, czyli my przerzucamy na siebie odpowiedzialność, a usprawiedliwiamy te osoby, które nas źle traktowały. Natomiast w tym momencie tego takiego, jak to mówi Marcin, momentu aha, możemy zobaczyć w innym świetle, że temu dziecku, jakim byliśmy kiedyś, tej małej dziewczynce, czy dorastającej dziewczynce, temu chłopcu, to jemu się, czy jej należy współczucie, troska, przygarnięcie, a pewnie na złość i gniew do tych, którzy nas źle traktowali.
I równocześnie złość i gniew powinien się pojawić w stosunku do fałszywego ja. Tak jak Monika powiedziała, są właściwie dwa mechanizmy takie podstawowe, czy konsekwencje podstawowe życia na ja fałszywym. Pierwszy to jest brak rozwoju, dlatego że jesteśmy ślepi na to, co się z nami dzieje. Po prostu nie mamy dostępu do swoich obron. Ktoś nie wie, dlaczego wybucha wściekłością, nawet nie zauważa czasami swojego gniewu w stosunku na przykład do jakiegoś rodzaju osób, albo ma świadomość, jeszcze bardziej go to pognębia, bo wybucha i co dalej, prawda? Nie ma świadomości, dlaczego tak się dzieje. Ktoś funkcjonuje źle w relacjach, ktoś zachorowuje się na śmierć, ktoś myśli, że służy ludziom, a właściwie służy swojemu ja fałszywemu. Ktoś myśli, że jest bardzo wierzący, a jest tylko religijny i jego religijność rozwija się na lęku. Ktoś myśli, że walczy o prawdę, a tak naprawdę wszystko, co robi, jest związane z jego, wynika z jego obawy, lęku. I dopóki jakby nie zda sobie z tego sprawy i o tych wszystkich, no może nie wszystkich, ale takich podstawowych mechanizmach będziemy mówili w ciągu następnych spotkań, następne 13 listopada, już przypominam jeszcze raz, to będzie w niewoli, po prostu nie będzie świadomy, nie będzie mógł się rozwijać, będzie tylko wzmacniać swoje mechanizmy obronne, zamiast iść naprzód. A drugi mechanizm to jest to, co Moniczka właśnie powiedziała, czyli człowiek zaczyna sam siebie katować, staje się prześladowcą. I taki największy paradoks, z jakim mamy do czynienia, spotykając różnych zranionych ludzi, dotyczy właśnie ich stosunku do samych siebie. Okazuje się, że tak jak byłeś zraniony przez kogoś w dzieciństwie, zdradzony przez kogoś,
zawstydzony,
odrzucony, molestowany, prześladowany, cokolwiek takiego, teraz przez chwilę pomyśl, zatrzymamy się chwilę, pomyśl, co się działo, to jeśli będziesz tak trzeźwie patrzeć na siebie, to zauważysz, że dokładnie to samo teraz twoje ja fałszywe robi wobec twojego ja prawdziwego. Czyli ten samo prześladowanie, które kiedyś się dokonywało, przejęło ja fałszywe. Prześladowców już czasami nie ma. Czas prześladowania się skończył. Jesteś już dużą 45-letnią dziewczynką, a dalej prześladuje ciebie już ktoś wewnątrz ciebie, czyli ja fałszywe. Ja fałszywe staje się prześladowcą, zawstydza cię w miejscach publicznych, mówi ci, że jesteś nic nie warta, że jesteś nic nie warty. Ja fałszywe nie akceptuje ciebie takiego, jakim jesteś. I właściwie robi to dokładnie w ten sposób, w jakim działo się to w dzieciństwie. Przejmuje pałeczkę prześladowania. I dopóki jakby człowiek się nie zorientuje, że jest solidaryzowany z tym diabelstwem w sobie, bo to jest działanie też i złego ducha, że tak naprawdę jest solidarny z prześladowcami. Czasami ma świadomość swojej krzywdy, nie może komuś przebaczyć, a równocześnie dalej prześladuje sam siebie w identyczny sposób. Dopóki się nie zorientuje, że ta gra się toczy nadal, i jest solidarny z prześladowcą, a nie z tym dzieckiem w sobie, nie może tego przerwać. Moment odkrycia ja fałszywego jest równocześnie momentem zrozumienia, po której stronie ja chcę być. Czy chcę być z tym dzieckiem, przygarnąć je, czy też chcę dalej być po stronie prześladowców.
Może zrobimy w tym momencie takim delikatnym, ale ważnym, małą przerwę muzyczną.
Odtworzymy utwór Patrzę do tyłu, uśmiecham się. To jest utwór dla mnie osobiście bardzo ważny, ponieważ on opowiada o bólu, jaki towarzyszy rozpadowi ja fałszywego, a równocześnie o radości, jaka się dzieje, gdy już zaczynamy doświadczać życia w sobie. Patrzę do tyłu i uśmiecham się, choć bolało. Dziś widzę, wszystko miało sens, coś odebrało. Gdy ja fałszywe się rozpada, to naprawdę boli i zaraz o tym powiemy. Spróbuję to włączyć.
patrzę do tyłu i uśmiecham się, choć bolało. Dziś widzę, wszystko miało sens, coś odebrało. By wreszcie stanąć u twych bram, tak przezroczysty. By serce wolne w sobie mieć i wolne zmysły. Wieczny znajdę się pod życia tchnieniem, mogąc ogarnąć wszystkich już czułym spojrzeniem. Z trzaskiem otworzą wtedy się prastare bramy. Nie ufam, wierzę, wszyscy się kiedyś spotkamy. Kiedy z radością stanę tam, z dłońmi pustymi, zasłona spadnie wolny już w twojej świątyni. I poznam wszystek rzeczy sens, jakem poznany. Wybiorę miłość, jak ja sam jestem wybrany.
No i teraz właśnie ta radość w tej piosence. Posłuchajcie chwilę.
Umiłowany, uwielbiam, tańczę, śpiewam i chwalę Pana nad...
Jak już wszystko się rozwali. Radość rozwałki fałszywego ja. Tak, nie możemy tańczyć, ale wiemy, że Janusz pracuje nad tym, żebyśmy mogli również tańczyć przez internet.
Przez radio.
No to mów, bo radio nie lubi ciszy.
No właśnie. Jakie macie uczucia, kiedy o tym wszystkim mówimy? Co się rodzi? Jakie wątpliwości? Tutaj mamy głos od słuchacza.
Tak, naszej słuchaczki Magdy, naszej przyjaciółki z Bolechowa.
Słuchaczkę, która jest po naszej stronie mikrofonu.
I trzeszczy na tapczanie. Madzia, pozdrów słuchaczy.
Bardzo, bardzo dobry głos. Rzeczywiście dokładnie tak. Co dalej? Co dalej?
Co w zamian?
Co w zamian? A można nie co w zamian, ale co w ogóle dalej? Bo tutaj mówimy, że w zamian, ja prawdziwe. Niby coś w zamian jest, ale ten moment to jest rzeczywiście coś, co budzi pewien lęk, bo te mechanizmy obronne, ten pancerzyk dawał nam pewne poczucie bezpieczeństwa. Może nie jest tak przyjemnie, może ja nie do końca mogę być sobą, ale mam pewne zabezpieczenie. Ale jestem zabezpieczony przed, wiem jak unikać nieprzyjemnych sytuacji. Wiem jak zasługiwać na miłość, co robić, żeby o mnie ktoś źle nie pomyślał.
Dodajmy, że to nie jest proces świadomy. To nie zawsze jest takie wyrafinowane, że ktoś, prawda...
Ale oczywiście, to w ogóle jest...
Raczej ślepe to
jest. W ogóle jest... To w ogóle nie jest wyrachowane. To w ogóle jest raczej zdecydowanie właśnie nieświadome, że to jest coś, co właśnie jest fałszywe. Mhm.
Tutaj jedna taka uwaga w trend. My chcemy oglądać mecz, nie martwcie się, skończymy na pewno przed rozpoczęciem meczu.
I ten moment może być trudny, właśnie czegoś takiego, żeby zaryzykować, żeby zrobić ten krok, żeby tak jak ta Bernadetta zaufać i zacząć kopać, zrobić to pierwsze, że tak powiem, pierwsze wbicie tego trepa w ziemię i zacząć kopać. Może naprawdę warto.
Rozpadowi ja fałszywemu zawsze towarzyszą uczucia nieprzyjemne. Zawsze. Nie ma się co łudzić. Jeśli będziemy unikali uczuć nieprzyjemnych, będziemy unikali dyskomfortu, nie mamy szansy rozwalić ja fałszywego. Żeby rozwalić ja fałszywe, trzeba zacząć świadomie wchodzić w dyskomfort. O tym będziemy mówili następnym razem. Teraz chcemy Was zaprosić do chwili modlitwy, takiej najodważniejszej modlitwy, jaką tylko może wypowiedzieć człowiek.
Ale ja jeszcze chciałam jednak jednym zdaniem uspokoić, że rzeczywiście te uczucia pewnej obawy, pewnego lęku są zupełnie naturalne, bo kiedy my mamy iść na jakieś nowe krainy, do nowego miejsca, gdzie jeszcze nie byliśmy, to zawsze jest pewna taka doza niepewności, nieśmiałości, ale to, czego się tam spodziewamy, to my mniej więcej wiemy, że kierunek to jest do ja prawdziwego, czyli do wolności, czyli do mnie samego, do szczęścia. Także mniej więcej wiemy, jaki jest kierunek, jaka ta kraina będzie, ale pewne obawy mogą być, ale naprawdę warto.
Zapraszamy Was teraz do chwili modlitwy, dosłownie chwilka. Boże, który jesteś miłością, zmiłuj się nade mną w łaskawości swojej. Chcę Cię prosić, byś otworzył źródło życia we mnie. By to życie we mnie się ujawniło. Bym przestał się bać. I pokaż mi tyle, ile mogę znieść mojego ja fałszywego. Pozwól mi je zobaczyć. Niech to się zacznie dziać. Pokaż mi to, co jest ukryte przede mną. Uwolnij mnie ode mnie samego. Pozwól mi stanąć przed Tobą z całkowicie pustymi rękami. Boże, daj mi również miłosierdzie do mnie samego. Bym zaczął siebie szanować, kochać, akceptować. Pomóż mi odróżnić pokorę od pogardy samego siebie, od poniżania siebie. Wylej swoją łaskę. Ty, który jesteś miłością, Boże. Niech tak się stanie przez Chrystusa Pana naszego. Kochani, za 5 minut mecz Polska-Anglia.
A my jeszcze zapraszamy do pytań. Jeżeli ktoś ma, to po meczu.
Tak, tak.
I tak, chcemy, jak ktoś nie wytrzyma meczu.
I chcemy powiedzieć także, że będziemy wdzięczni za wsparcie finansowe tej inicjatywy. Jeśli chcecie nam pomóc, widzicie, że audycja ma sens, że była dla Was jakoś wartościowa. Z dopiskiem konferencja, tam na stronie możecie znaleźć nasze konto. Jesteśmy wdzięczni za pomoc każdą. A teraz na koniec puścimy utwór dedykowany Ja Fałszywemu. Niech ten utwór towarzyszy rozpadowi Ja Fałszywemu. Niech to Ja Fałszywe usłyszy, co my mu chcemy
zafundować.
Żegnaj Ja Fałszywe. Pozdrawiamy wszystkie Ja Prawdziwe, a Ja Fałszywe niech się topią w łasce Bożej.